w faktach odpowiedź przywódców Unii na apel prezydenta Zełenskiego, między innymi w sprawie kolejnych sankcji na Rosję.
Potem obietnice przedwyborcze, tak zwane babciowe, zapowiada Donald Tusk.
Kto miałby otrzymać pieniądze i pod jakim warunkiem? Posłuchajcie.
W popołudniowej rozmowie w RMF FM gościem Piotra Salaka będzie pułkownik Krystian Zięć.
Pierwszy polski pilot samolotów F-16.
Wołodymyr Zełenski zaapelował do unijnych przywódców na szczycie w Brukseli o szybsze przekazywanie broni, zwłaszcza pocisków dalekiego zasięgu i kolejne sankcje przeciwko Rosji. Prezydent Ukrainy łączył się za pomocą łączy wideo, będąc w pociągu, gdyż odwiedza właśnie zniszczone wojną tereny.
Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, jaka była odpowiedź unijnych przywódców?
Za odpowiedź można uznać przyjęte już konkluzje szczytu w sprawie Ukrainy. Jest w nich groźba kolejnych sankcji i zapowiedź rozmów w sprawie obniżenia pułapu cenowego na rosyjską ropę sprowadzaną przez kraje spoza Unii drogą morską, a wcześniej tych zapisów nie było. Jest również potwierdzenie dostarczenia Ukrainie miliona sztuk amunicji w ciągu 12 miesięcy. Nie ma natomiast zapisu, o który starała się Polska, żeby zwiększyć o 3,5 miliarda euro unijny fundusz pokojowy, z którego finansowane są dostawy broni. Jak ustaliłam, sprzeciwiły się temu Francja i Grecja. Nie ma także żadnych konkretów w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii, na przykład obietnicy rozpoczęcia negocjacji członkowskich jeszcze w tym roku, o co apelował Zełenski.
Najwcześniej w ciągu 4 lat, a najpóźniej dopiero za lat 10. W takim tempie w Polsce według ekspertów mogą powstać nowe farmy wiatrowe.
Przedstawiciele branży wiatrowej apelują do rządu o ułatwienia, które przyspieszą stawianie wiatraków. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy.
Tak, dzień dobry.
Michale, o jakie ułatwienia konkretnie chodzi?
Chodzi o szybsze decyzje, które dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego w konkretnej gminie, by szybciej można było uzyskać zgodę na postawienie tam wiatraków. W kwietniu przepisami w tej sprawie ma zająć się Sejm, podkreśla prezes Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki.
Ustawa jest częściowo przygotowana, jednak nie uwzględnia możliwości dla energetyki wiatrowej na lądzie. Więc to jest bardzo łatwa zmiana przy zachowaniu odpowiednich oczywiście konsultacji społecznych.
Przedstawiciele branży wiatrowej przekonują, że im szybciej powstaną nowe wiatraki, tym szybciej będziemy uniezależniać się od dostaw energii z zagranicy, a to może zmniejszyć nasze rachunki za prąd, nawet o 15%.
Proponujemy tak zwane babciowe. 1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy.
Taką przedwyborczą obietnicę złożył Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Częstochowy.
Ale skoro to pieniądze dla matek, to dlaczego babciowe? Przewodniczący PO tłumaczy.
Kobieta, która zdecyduje się na, że jednak chce wrócić do pracy i otrzyma te 1500 zł, które może przeznaczyć na żłobek, na opiekę, może też podzielić się tymi pieniędzmi z tą przysłowiową, symboliczną babcią.
Donald Tusk dodał, że nie chodzi o sam fakt przekazania babciom pieniędzy, ale realnego docenienia ich i podziękowania za opiekę nad wnukami.
A takie świadczenie miałoby być wypłacane do 3 roku życia dziecka.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Zapraszamy w imieniu Piotra Salaka. Witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, gościem RMF FM, gościem popołudniowej rozmowy jest pilot, pułkownik rezerwy, pan Krystian Zięć. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, panie.
Mógłbym wymieniać bardzo długą listę pańskich kompetencji, ale to chociaż niektóre wymienię, bo pierwszy pilot na F-16, pierwszy instruktor wyszkolony przez Amerykanów.
Może nie pierwszy pilot, ale jeden z pierwszych. Dobrze. Z pierwszej 12. Tak.
Jeden z współtwórców systemu całego szkolenia na F-16 w Polsce, były dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, Fundacja Aliot. Tych kompetencji pańskich jest dużo. Spotykamy się oczywiście, żeby porozmawiać między innymi o tym, co się dzieje na Ukrainie, ale ja chciałbym najpierw wrócić do takiego raportu, którego pan również jest współautorem dla Fundacji Pułaskiego, gdzie między innymi jest mowa też o wojnie powietrznej. Żadnej wojny w XX i w XXI wieku nie da się wygrać bez przewagi w powietrzu, piszecie tam panowie w tym raporcie. Jeżeli jest przewaga w powietrzu, to nawet państwo może być słabsze, ogólna siła państwa może być słabsza, ale przewaga w powietrzu może dać wygraną w wojnie. Dlaczego tak jest?
My zapomnieliśmy przez te wszystkie lata po zakończeniu zimnej wojny, po 89 roku, zapomnieliśmy tak na dobrą sprawę, czym jest wojna symetryczna i mieliśmy do czynienia tylko z wojnami asymetrycznymi, to znaczy silny hegemon, w tym momencie Stany Zjednoczone walczyły ze słabymi, powiedzmy, państwami, takimi jak na przykład Irak, Afganistan, które nie dysponowały równorzędnymi siłami środkami. I w związku z tym tak na dobrą sprawę zapomniano o tym, czym jest samolot przewagi powietrznej, zapomniano o tym, po co tą przewagę w powietrzu trzeba wywalczyć, uzyskać i tak dalej. Dlatego, że Amerykanie mieli tą przewagę powietrzną z defaultu i oni po prostu robili tak na dobrą sprawę na ziemi wszystko to, co chcieli, dlatego, że w powietrzu panowali bezwzględnie. Ten tak zwany unipolar moment, on się skończył. Właśnie koniec historii Fukuyama i tak dalej, to już się skończyło i wchodzimy w erę wojen symetrycznych i w momencie, kiedy mamy do czynienia z dwoma równorzędnymi przeciwnikami, to po to, żeby cokolwiek wydarzyło się na ziemi, cokolwiek wydarzyło się na morzu, po to, żeby nie były niszczone miasta, tak zwane high value asset, różnego rodzaju te wszystkie rzeczy, które są ważne na ziemi.
To co jest niszczone na Ukrainie, powiedzmy wprost.
Dlatego potrzebna jest przewaga w powietrzu i tak na dobrą sprawę przewaga w powietrzu nie jest tylko, jak gdyby, nie jest czymś, co ma być zapewnione przez siły powietrzne. To jest taki skumulowany wysiłek całych sił zbrojnych przez pierwszy etap prowadzenia konfliktu i jest to po prostu dramatycznie po prostu istotne.
Pytam o to, dlatego, żeby zapytać również o to, kto ma przewagę w powietrzu na ukraińskim niebie. Rosjanie panują w powietrzu, pańskim zdaniem?
Nie panują Rosjanie, ale też nie panują siły zbrojne Ukrainy i gdyby siły zbrojne Ukrainy panowały w powietrzu, to nie byłoby możliwości przynajmniej częściowego niszczenia za pomocą bomb szybujących, czy na przykład rakiet odpalanych z pokładu bombowców, czy to strategicznych, czy to taktycznych, z jakiejś tam odpowiednich rubieży, prawda? Bo wtedy generalnie te wszystkie siły i środki nie byłyby zdolne jak gdyby zbliżyć się na odpowiednią odległość taką minimalną, która umożliwiłaby im, że tak powiem, dyslokowanie, zrzut, odpalenie i tak dalej.
Nie ginęliby ludzie w miastach.
Oczywiście, że tak. I o tym piszemy właśnie w tym raporcie. I tak na tą sprawę ten raport ukazał się bodajże miesiąc, dwa miesiące przed wojną rosyjsko-ukraińską. I tak na dobrą sprawę tam pisaliśmy, jak ta wojna po prostu, jak wojna... My pisaliśmy o tym, jak może wyglądać wojna w Polsce i tak na dobrą sprawę to jest takie copy-paste tego, co się wydarzyło na Ukrainie.
A czy samoloty F-16 dałyby panowanie Ukrainie w powietrzu?
Nie, dlatego, że samolot F-16 to jest taki... Ta pozostałość właśnie tego tak zwanego unipolar moment, tych wojen asymetrycznych, dlatego, że w przeszłości, kiedy mieliśmy do czynienia z dwoma równymi oponentami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi, to mieliśmy lotnictwo przewagi powietrznej, które budowało właśnie tą lokalną, czy w ogóle przewagę w powietrzu, po to, by lotnictwo frontowe mogło po prostu realizować swoje zadania i żołnierze na ziemi mogli realizować swoje zadania. W pewnym momencie, jak ta symetria przestała istnieć, to też przestała istnieć jakby potrzeba posiadania samolotów przewagi powietrznej i zaczęto jak gdyby dozbrajać samolot F-16, który na początku był lekkim myśliwcem, który wykonywał lot tylko w dzień przy dobrych warunkach atmosferycznych. Przez te kilkadziesiąt lat, kiedy nie mieliśmy takiej bardzo nasyconej, symetrycznej wojny, prawda, to ten samolot został bardzo mocno doposażony, dlatego że on był świetny na ten czas. Ten samolot bardzo dobrze wykonuje zadania w powietrzu, w relacji powietrze-ziemia, ale nie może zastąpić samolotu przewagi powietrznej, tak jak na przykład F-15, F-22, czy na przykład Typhoon. Dlatego, że po prostu to są samoloty, które latają zdecydowanie wyżej, zdecydowanie szybciej i po prostu fizyki się nie da oszukać.
No dobrze, a to czy MiG-29, które mają trafić na Ukrainę, dzisiaj słyszymy, że już te cztery słowackie trafiły, nasze mają niedługo trafić, to one mogą zmienić tę przewagę w powietrzu i dać tę przewagę w Ukrainie?
Znaczy chciałbym być precyzyjny. Każda platforma powietrzna, czyli samolot. W tej chwili każdy samolot taktyczny, który ma możliwości dyslokowania uzbrojenia, czy odpalania rakiet, zrzucenia bomb, jest wartością dodaną. Jest wartością dodaną i czy to jest samolot, czy to by był samolot F-16, czy samolot MiG-29, to na pewno będzie miał ten samolot jakiś wpływ, pozytywny wpływ na działania lotnicze.
Jak duży?
Im lepsze jest wyszkolenie personelu latającego, pilotów i zestrojenie całego systemu, tym lepszy jest efekt. Jeżeli na przykład dzisiaj siły zbrojne Ukrainy wykorzystują samolot MiG-29 na co dzień, mają łańcuch logistyczny, system szkolenia, mają generalnie możliwości wykorzystania tego systemu, to zdecydowanie ten samolot MiG-29 im się zdecydowanie lepiej przyda. F-16.
A panie pułkowniku, a czy może być tak, że pilot, który na co dzień pracuje na MiG-29, przesiada się do F-16 od tak następnego dnia i będzie wiedział, jak sobie poradzić z tą maszyną? Czy nie ma takiej opcji?
Podstawowy błąd. My to przećwiczyliśmy, jak zaczynaliśmy szkolenie w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy moi starsi koledzy myśleli, że to będzie, że tak powiem, właśnie taki piece of cake, że zaraz z MiG-21 przysiądą się do samolotu F-16 i Amerykanie powiedzieli, po pierwszych lotach powiedzieli, o, nie. I zaczęliśmy dopiero cały cykl szkoleń, łącznie z samolotem szkolenia zaawansowanego T-38. Można oczywiście przejść bezpośrednio z samolotu MiG-21, 29 do samolotu F-16 i zrobiły to w takie kraje jak na przykład Rumunia, Czesi też w jakiś taki bardzo prosty sposób też zrobili to swoje przeszkolenie, ale efekt jakościowy jest mizerny. Można wsadzić kierowcę małego Fiata do na przykład bolidu Formuły Pierwszej i tutaj nic nie uzyskamy, prawda? I dokładnie tak samo jest również z przejściem pilota MiG-29 do samolotu F-16. Samolot F-16 to jest duże nagromadzenie sensorów, uzbrojenia w relacji powietrze-ziemia i wykonuje się diametralnie, to co powiem może jest drastyczne, ale generalnie różnica między takim starym sowieckim systemem a systemem anglosaskim jest drastyczna. Jedynym wspólnym czynnikiem jest powietrze, medium, w którym samolot się porusza. Wszystko jest diametralnie inne.
Naszym gościem jest pułkownik Krystian Zięć, instruktor, pilot F-16, pierwszy człowiek wyszkolony przez Amerykanów na...
Jeden z pierwszych.
Dalszy ciąg naszej rozmowy na RMF24, w naszych mediach społecznościowych na RMF24.pl. Dziękujemy już bardzo słuchaczom radia RMF.
My również panom bardzo dziękujemy. Piotr Selak i pułkownik Krystian Zięć. Ta rozmowa trwa w sieci, gorąco polecamy.
I zapraszamy na kolejne fakty w RMF FM. W nich piłka nożna i nasi biało-czerwoni, którzy dzisiaj wylądują w pracę.
My trwają pierwsze mecze eliminacyjne do Euro. Jutro gramy tam z Czechami. Posłuchajcie, co gospodarze tego spotkania sądzą o Polakach.
No, słyszymy się o 18.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.